Jeszcze niespełna 3 godziny, mamy czwartek, 13 czerwca. Przy mikrofonie Rafał Regulski, za konsoletą Paweł Kretkowski. Nadmierne korzystanie z gier, choćby tych w telefonie czy komputerze, może się skończyć uzależnieniem i wyizolowaniem społecznym, może obudzić w młodym, a nawet w bardzo młodym człowieku hazardzistę. Krótko przed wakacjami porozmawiamy o tym, jak ustrzec nastolatków przed ryzykiem wpadnięcia w nauk gracza. Powiemy, jak odróżnić hazard legalny od nielegalnego, bo to bardzo ważne będzie w tej kwestii ryzyka, jakim może ulec młody człowiek. Gośćmi w studio są młodszy rachmistrz Barbara Szymyślik z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Starszy ekspert skarbowy Aleksander Bejtlich z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Dobry wieczór Państwu.
I pani Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzeczniczka Poznańskiej Izby Administracji Skarbowej. Dobry
Witam
wieczór.
Witam serdecznie.
Państwo może się dziwią, dlaczego tutaj właśnie ze służbami celno-skarbowymi rozmawiać będziemy o hazardzie. No zaraz to się wszystko wyjaśni. Zacznijmy jednak od młodzieży, bo z Państwa materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w akcji pod tytułem Hazard nie daje się wciągnąć, wnioskować można, że dzieciak, nastolatek pochłonięty grą w telefonie czy komputerze może znajdować się na prostej drodze do hazardu. Tak?
Dokładnie tak.
Dlaczego i jak to się odbywa i dlaczego tu już się powinna nam, dorosłym, zapalać czerwona lampka w głowie?
To zanim panu redaktorowi odpowiem na pytanie, bo rzeczywiście jest to bardzo ważny temat, szczególnie, że powoli wkraczamy w ten okres wakacyjny, gdzie młodzież, gdzie dzieci szkolne mają dużo więcej czasu takiego wolnego, a tym samym jest większa pokusa i większe też prawdopodobieństwo narażenia się właśnie na takie sytuacje. My jako Krajowa Administracja Skarbowa już od kilku lat prowadzimy kampanie edukacyjne, czyli oprócz tych takich działań związanych z przeciwdziałaniem organizowaniu nielegalnego hazardu, tu się prowadzimy szereg takich akcji edukacyjnych, między innymi właśnie ta kampania, o której pan redaktor wspomniał, Hazard nie daj się wciągnąć. Chodzimy do szkół, spotykamy się z młodzieżą, rozmawiamy z młodzieżą i to zarówno szkół podstawowych, tutaj mam na myśli 7., 8. klasę, jak i również z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, również ze studentami, z rodzicami, z nauczycielami, z uwagi na to, że rzeczywiście to jest ogromny problem. Czas COVID-u sprawił, że dzieci, no siłą rzeczy, tak, trochę zostały wciśnięte w ten świat cyfrowy, pewnie dużo szybciej niż w tym naturalnym procesie by to następowało.
Nawet za przyzwoleniem dorosłych, bo...
Tak, ma pan rację, tak. Bardzo często też wynika to z naszej takiej nieświadomości, bo wydaje nam się, że taka zwykła gra...
Ale w COVID-zie szczególnie, nawet pewno były dzieciaki zachęcone, żeby się nie nudziły, żeby po prostu coś tam...
Tak, poćwiczyć na przykład. No. Zręczność. Tak, natomiast ta gra, niewinna gra, która często jest też grą bezpłatną, tak, gdzie dostęp jest nieograniczony na telefonie, na dowolnym urządzeniu, które oczywiście ma dostęp do internetu, tak naprawdę jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby gdzieś tam w przyszłości wejść na te niebezpieczne tory, które doprowadzają do hazardu i do uzależnienia, do tych wszystkich emocji, które towarzyszą, tak, osobom grającym. Często jak się obserwuje grające dzieci i emocje, jak i również to wszystko, co dzieje się w tym młodym organizmie już na takim poziomie, myślę, że biochemicznym, tak, niczym nie różni się od tych emocji, jakie towarzyszą dorosłym osobom, które grają w ruletkę, w kasynach, w różnych salonach, gdzie jest to w sposób legalny organizowane. Tylko różnica jest taka, że dorosły jednak ma, po pierwsze, no jest już dojrzałą osobą, ma też już swoje doświadczenie i jest w stanie sobie pewne granice ustawić, a przede wszystkim zdawać sobie, myślę, taką większą świadomość tego, co się dzieje, tak? Natomiast takie dziecko, no tak naprawdę gra jest zachęcona. Często te gry są tak skonstruowane, że one tak naprawdę jakby wkręcają nas, tak? Że coraz chętniej, coraz bardziej, coraz mocniej w to wchodzimy. Stąd ważne jest, żeby o tym problemie rozmawiać w kontekście hazardu, właśnie z uwagi na zbliżające się wakacje. Ja wiem, że dla nas hazard przede wszystkim w pierwszej kolejności dla dorosłych jakby kojarzy się z tymi automatami, tak? Z jednorękim bandytą, z tymi pieniędzmi ewentualnie, które wyskakują w sytuacji wygranej. Ale tak naprawdę to już się zaczyna na etapie takiej niewinnej gry.
To pani Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, a panie Aleksandrze, Aleksander Bejtlich, jakie pułapki czyhają w tych grach takich niewinnych na nastolatka, który no niby niewinnie sobie gra. Gra za darmo, nie płaci za to, a rodzic się cieszy, że dziecko takie spokojne i nie zawraca głowy.
To znaczy przede wszystkim problem, który jest związany z przenikaniem pierwiastków takich hazardowych do gier wideo, to nie jest nic nowego. Bo tak naprawdę już z początkiem istnienia gier wideo pojawiają się różne mechanizmy, które z naturalnej przyczyny mają sprzyjać wydawaniu pieniędzy na poszczególne tytuły, na poszczególne produkcje. Natomiast można powiedzieć, że wraz z rozpowszechnieniem się takiej formy płatności w formie szybkich, łatwych transferów finansowych związanych z mikropłatnościami, z możliwością po prostu za pośrednictwem chociażby dwóch, trzech kliknięć w smartfona, zaczęły się pojawiać nowe możliwości chociażby w obszarze gier wideo. Jest to taki model płatności jest ściśle związany chociażby z lootboxami. Co to są takie lootboxy? To nic innego jak takie skrzyneczki, które otrzymują gracze w ramach rozgrywki, których otwarciu towarzyszy rodzaj jakiejś takiej małej gry albo po prostu losowania. W przypadku trafienia czegokolwiek z tego losowania, będzie ten efekt taki pozytywny, potęgowany chociażby za pośrednictwem jakichś fajerwerków, jakichś efektów dźwiękowych, jakiejś fajnej melodyjki. Natomiast w przypadku braku trafienia czy trafienia czegoś słabego z takiego lootboxa będzie w pewien sposób ten negatywny odbiór też potęgowany. I co się dzieje wtedy? I dlaczego w ogóle takie lootboxy funkcjonują? Okazuje się, że jest to zjawisko, które dotyczy zazwyczaj gier darmowych nominalnie. Czyli takich gier, które możemy sobie pobrać, z którymi możemy się zapoznać za darmo, a w ramach takiej rozgrywki w takiej grze zostajemy zapoznawani, zaznajamiamy się z takim mechanizmem właśnie hazardowym, opartym na lootboxach, czyli z tymi małymi losowaniami, które początkowo są darmowe, za jakieś aktywności w grach, za codzienne logowanie, za wykonywanie jakichś określonych czynności, gracze dostają taką skrzyneczkę zazwyczaj za darmo. Ja tutaj zawsze nie mogę się pozbyć wrażenia, że ten mechanizm został zaczerpnięty z amerykańskich filmów, w których dealer stoi pod szkołą i rozdaje darmowe działki dzieciakom, tak żeby mogli poznać ten towar, który on im oferuje, a później już kolejna, następna jest płatna. I bardzo podobnie działa to właśnie w grach wideo opartych o ten system płatności, opartych o lootboxy. Zazwyczaj, oczywiście gier jest mnóstwo, rodzajów jest mnóstwo, natomiast są takie cechy wspólne, które cechują tego typu produkcje. To znaczy zawsze mamy mocno zróżnicowane dobra, które możemy trafiać w ramach tych pojedynczych losowań. Możemy trafić coś wyjątkowo przydatnego, coś fajnego, jak i dobra, które praktycznie do niczego nam się nie przydają. Jakość naszej rozgrywki w żaden sposób nie zostaje poprawiona w wyniku tej znajdźki, tego losowania. No i oczywiście znajdują się też w ramach tych lootboxów, no bo takie podstawowe pytanie, które sobie możemy zadać, no co to jest? Co to są te znajdźki, te wygrane? No, jeżeli ktoś gra w grę, która jest, nie wiem, grą RPG, w której, nie wiem, rozwijamy swoją postać, ubieramy ją, wyposażamy, zdobywamy kolejne umiejętności, może to być, nie wiem, lepszy miecz, czy lepszy element ekwipunku, który da nam przewagę w grze, ułatwi rozgrywkę, albo da jakąś przewagę nad innymi graczami, jeżeli to będzie gra, która jest oparta na rywalizacji. Z drugiej strony mogą być to jakieś elementy kosmetyczne, które sprawią, że nasza postać będzie w jakiś stopniu bardziej unikatowa. Może to być, nie wiem, element stroju, może to być jakaś nakładka, jakaś skórka na broń, na element wyposażenia. Mogą być to zwierzaki, pety, czy takie dodatki, które będą towarzyszyć naszej postaci. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, no bo ktoś powie, no dobrze, no ale gdzie tu hazard i czym to różni się chociażby od jajka niespodzianki? Mm-hmm. I to jest bardzo fajne pytanie, które możemy sobie zadać z tego względu, że bardzo często producenci gier wideo opartych o ten mechanizm posługują się tym tą samą analogią. Mianowicie kupując jajko niespodziankę, czy lizaka z obrazkiem z samochodem, czy gumę do rzucia z jakimś, nie wiem, właśnie pamiętam z mojej młodości w latach 90. kupowaliśmy gumy, w których były obrazki z samochodami i później graliśmy sobie, kto ma szybszy. Zawsze dostajemy produkt w postaci jakiegoś łakocia i zabawkę. Oczywiście są zabawki, które chcemy bardziej lub których chcemy mniej, ale zawsze dostajemy to samo, czyli dostajemy zabawkę i dostajemy łakoć.
Przy czym jedną rzecz wiemy, co to jest, bo to jest ta czekolada na przykład, czy guma do rzucia, a ten drugi element ukryty jest niespodzianką.
Jest niespodzianką, zgadza się. I ktoś powie, no i przecież podobnie jak w lootboxach, niespodzianka nie reprezentuje wartości. No i tu się pozwolę sobie nie zgodzić, ponieważ pamiętajmy, że mamy do czynienia z grami wideo, które adresowane są do naszych najmłodszych, nierzadko do sześciolatków, bo znam takie gry oparte o ten mechanizm, które mają ograniczenie wieku od 6 lat wzwyż. Czyli gra adresowana do sześciolatka zawiera elementy hazardowe, zawiera elementy loterii. Powiem więcej, dla dorosłego człowieka, który uprawia hazard, takim podstawowym dobrem, no będzie ten pieniądz plus ewentualnie jakieś tam emocje towarzyszące wygranej. Pozytywne w przypadku wygranej, negatywne porażki. No ale ta porażka jest związana z utratą środków finansowych. Natomiast w przypadku dziecka podstawą są emocje. Tak jak koleżanka dzisiaj tutaj wspomniała, dziecko inwestuje pieniądze, a uzyskuje emocje. I tak naprawdę kiedyś słyszałem taki bardzo fajny wywiad z panem psychologiem, który traktował o hazardzie wśród młodzieży. Powiedział, że dla dziecka tak naprawdę to nie ma znaczenia, jaka jest jego szansa. Bo jeżeli może coś wygrać lub przegrać, to nierzadko jest to 50-50, 50-50, wygra lub przegra. Dziecko nie potrafi szacować ryzyka, a cały czas poruszamy się przecież w sferze emocji. I tak naprawdę to najistotniejsze jest dla niego to, jak co on może uzyskać, uczestnicząc w tym losowaniu, a co nieco może przegrać, bo jak nie przegra, to tak naprawdę nie traci nic. Już nie zapominajmy też o tym, że nierzadko nie gra własnymi pieniędzmi, bo nie inwestuje w te gry własnych pieniędzy. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o sam problem lootboxów i uczestnictwa w tych mikrograch. Natomiast oczywiście problem jest bardziej złożony i jest naprawdę różny w zależności od tego, o jakim tytule, o jakich rodzajach gier mówimy.
Ale w każdym razie istotą jest to, żeby ta gra przywiązała do siebie gracza, żeby go wciągała, angażowała i chciała, żeby on chciał jeszcze coraz bardziej jakby grać, tak?
Tak, tylko
taki jest mechanizm.
Oczywiście, tylko że byłbym bardzo daleki od stygmatyzowania gier wideo jako takich, no bo to nie gry wideo są same w sobie czymś złym, bo to jest taka sama forma rozrywki jak każda inna, tylko jak w każdej innej formie rozrywki niezbędny jest umiar i oczywiście rozsądek. Natomiast jeżeli chodzi o te elementy hazardowe, które się pojawiają w grach, no niestety jest to kolejny z elementów, w których zatrudnia się specjalistów od przywiązywania i przyzwyczajania użytkowników danych aktywności do wydawania do pieniążków i przede wszystkim do tego, żeby wydawali tych pieniędzy coraz więcej.
Ale też rada na wakacje, chociażby już tak myśląc o wakacjach, żeby jednak rodzice nie pozwalali dzieciakowi za długo grać, bawić się no właśnie tym telefonem, tym komputerem, żeby to, tej bariery nie przekroczyć, tak?
Jasne, ale chyba wydaje mi się, że istotniejszym jest dobieranie odpowiednich tytułów, tak naprawdę odpowiednich produkcji, no bo zjawisko najbardziej dotyczy oczywiście produkcji na urządzenia mobilne, a to zwłaszcza dlatego, że jest tych użytkowników najwięcej wraz z popularyzacją smartfonów, urządzeń, ogólnie urządzeń mobilnych, dostępność do tego typu rozgrywki stała się powszechna. Kiedyś to były tylko te osoby, które miały odpowiednie urządzenie, miały komputer, miały konsolę na przykład do gier. W tej chwili smartfona ma praktycznie każdy. Stąd też tak duża podatność na tego typu aktywności. Ale tak jak wspominałem, nieistotne jest to, dlaczego, czy ile czasu ktoś poświęca danej grze, jeżeli chodzi o ten nasz kontekst, tutaj jeżeli hazardowy, najistotniejsze jest wybieranie takich produkcji, które tego pierwiastka potencjalnie nie posiadają. Tutaj też taki skromny apel z mojej strony do rodziców. Przede wszystkim przyglądać się, no bo tego typu aplikacje pobierane są tylko z dwóch źródeł, praktycznie z dwóch źródeł, czyli z tych z miejsc, w których czy to jedna, czy druga strona powszechnych dostarczycieli usług korzysta. I tam w tychże sklepach, w źródle tych aplikacji możemy sobie spokojnie sprawdzić opisy i komentarze użytkowników. I tam można też skorzystać z wyszukiwarek internetowych i wrzucić hasła, tytuły gier, w które nasze pociechy grają i to zweryfikować, czy takie zjawisko występuje, czy taki model płatności tutaj działa.
Aha, rozumiem, że to będzie dobry sposób weryfikacji tych gier, tak? Tu nie trzeba być ekspertem, no bo często jest tak, że ten dzieciak kilkunastoletni wie więcej o tych grach niż jego rodzic czy dziadek. No i tutaj pan podpowiada taką drogę weryfikowania gier potencjalnie kupowanych. Tak. Dobrze.
Ja bym tutaj jeszcze na jedną rzecz zwróciła uwagę, o której już tutaj kolega wspomniał, a propos właśnie mikropłatności. To, że często my jako rodzice też korzystając oczywiście z tych rozwiązań cyfrowych, nie zwracamy uwagi, być może czasami też nawet nie wiemy, że nasze konta też często są tak połączone, że te mikropłatności dzieci nawet na swoich telefonach, jeżeli oczywiście tak to jest skonfigurowane i ustawione, po prostu będą finansowały z naszych środków. I mi tu się przypomina historia chyba w Niemczech, gdzie mama dała synowi na chwilę swój telefon i ona była o kilka tysięcy euro
do tyłu.
Tak, bo właśnie mikropłatności poszły na zasadzie właśnie dokupywania pewnych elementów, które były niezbędne w jakiejś tam rozgrywce czy w grze. A żeby móc rywalizować z kolegami i móc kolejne te etapy i poziomy zaliczać, no one były po prostu niezbędne.
Mm-hmm. To jeszcze tylko w nawiązaniu do pana opowieści o tym, że już na sześciolatków się zasadza pułapki, że tak powiem, tkwiące w tych grach, to czy w takim razie dobrym jest adresowanie tych edukacyjnych waszych akcji dla uczniów klas od siódmych, ósmych, nie należałoby zejść jeszcze niżej?
To znaczy nie tylko uczniowie są adresatami naszej akcji informacyjnej, także rodzice, także grona pedagogiczne, także jeżeli jest tylko okazja i szkoła także chciałaby skorzystać z naszych zajęć, to jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
Tak, mamy bardzo fajnych edukatorów. Zresztą tak jak sobie patrzę na statystyki, które sobie pozwoliłam przygotować, to jest prawie 200 tysięcy uczniów. Jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, blisko 5 tysięcy spotkań. Także i oczywiście...
Już dotąd przeprowadzonych, tak?
Tak, w ramach właśnie tych działań edukacyjnych. Spotykamy się również z nauczycielami, współpracujemy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, jak i również też staramy się spotykać z rodzicami, bo myślę, że tutaj oni są kluczowi w takiej świadomości, jaka powinna być po stronie rodziców, decydując czy dając dziecku telefon i pozwalając mu grać.
Proszę państwa, za chwilę druga część naszej rozmowy i wtedy porozmawiamy o legalnym i nielegalnym hazardzie, bo on jest też ważny w tej naszej rozmowie o tym bezpieczeństwie młodzieży i właśnie tych młodych potencjalnych hazardzistów. Wracamy za 3 minutki.
She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her head. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves the theater, but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with Sharpies and frauds. And she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. Hates California. It's so cold and so damp. That's why the lady is a tramp.
Rozmowy po zachodzie.
A w tej rozmowie gośćmi są Barbara Szymyślik, Aleksander Bejtlich i Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, ogólnie mówiąc ze służby skarbowo-celnych wielkopolskich. Rozmawiamy o tym, jakie zagrożenie dla dzieci, dla młodzieży stanowią no i gry, i w ogóle hazard. Teraz opowiemy o tym, jak bardzo ważne jest likwidowanie nielegalnych jaskiń hazardu i to, żeby tylko te legalne mogły działać. I tu chyba głos oddam pani Barbarze Szymyślik, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy.
Witam. Służba Celno-Skarbowa została powołana właśnie po to, żeby kontrolować hazard, bo hazard można uprawiać w Polsce także legalnie. Tylko kontrola państwa właśnie poprzez służbę celno-skarbową polega na tym, że ten legalny hazard jest pod naszą ścisłą kontrolą. Więc można grać, można uprawiać hazard, ale tylko w miejscach przez nas sprawdzonych, przez nas kontrolowanych na stałe, więc można to uprawiać w legalnej formie. Natomiast te nielegalne punkty działają w ten sposób, że imitują i sprawiają pozory legalności.
A jest tak? Ich dużo?
Jest ich bardzo dużo. Dlatego odróżnienie punktu legalnego od nielegalnego jest bardzo trudne i czasami z pozycji zwykłego gracza, czasami wręcz niemożliwe. Dlatego trzeba bardzo dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy grać, w którym chcemy oddać swoje pieniądze tak naprawdę, żeby wiedzieć, czy jest to punkt legalny, czy nielegalny.
A dlaczego nielegalny jest taki niedobry?
Dlaczego jest niedobry? Po pierwsze...
Oczywiście oprócz samego faktu nielegalności, no ale dlatego...
Oprócz tego, że jest poza kontrolą państwa, tak? Bo tak. Wszystkie te działania nie są przez nas sygnowane, nie są sprawdzone, nie mamy pewności, w jaki sposób dokładnie jest ten hazard uprawiany. Tak naprawdę jest on żerowaniem na pieniądzach graczy i takim ustawianiem gier, takim organizowaniem tych lokali, tych gier, żeby osoba zarządzająca tym lokalem, żeby to ona zyskała korzyści finansowe, a nie tak naprawdę gracz, który gra po to, żeby wygrać, tak? To jest jego cel. On potrzebuje tych emocji, tak naprawdę liczy na łódź szczęścia i wygraną. I tam powierza swoje własne pieniądze ciężko zarobione. I właśnie na tym żerują grupy przestępcze, bo nie bójmy się tego tak nazwać, które organizują te nielegalne punkty i tak ustawiają gry, tak ustawiają te maszyny, żeby z jednej strony zachęcić tych graczy do przychodzenia, czyli te wygrane tam następują, ale tak naprawdę są sterowane wprost przez organizatorów tych lokali, tak żeby to właśnie oni uzyskiwali największe korzyści finansowe z tych gier.
A dlaczego mówimy o tym też w kontekście zagrożeń dla nieletnich?
Dlaczego? Gdyż, tak jak tu kolega wcześniej powiedział, hazard jest również obecny w internecie, gdzie ani dzieci, ani rodzice nie wiedzą, kto tak naprawdę stoi za urządzaniem tych gier i gdzie są przekazywane te pieniądze, które oni wkładają w zakupywanie tych gadżetów do gier, do przechodzenia w kolejne poziomy. I jeżeli to byłoby to zorganizowane w sposób legalny, mielibyśmy pewność, że te pieniądze trafiają do zweryfikowanego podmiotu, który tak naprawdę w momencie prawdziwej wygranej tą wygraną wypłaci albo nagrodzi, tak, w jakikolwiek inny sposób. A w przypadku nielegalnego hazardu nigdy nie mamy tej pewności, a tak naprawdę w 100% te pieniądze trafiają do organizatorów tych gier.
Czy zdarza się...
Ja bym jeszcze, pani redaktorze, tak? Na jedną rzecz zwróciła uwagę, że w przypadku takich legalnych miejsc one... Oprócz tego, tak jak tutaj koleżanka wspominała, one podlegają takiemu nadzorowi. Ważne jest też to, że tam mogą tylko i wyłącznie, czy też z takich miejsc mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Tam wchodząc muszę okazać swój dokument tożsamości. Nie jestem osobą anonimową. Zgodnie z przepisami prawa takie jednostki, takie miejsca też są wyposażone w kamery, które rejestrują. No i z jednej strony mamy tą gwarancję poszanowania tych reguł i zasad, chociażby wypłaty wygranej. No i to, że jest to w jakiś tam sposób uczciwy, tak, zorganizowany, że tą szansę na tą wygraną mam. Ale to, co najistotniejsze z perspektywy młodzieży, to, że to są miejsca, w których młodzieży nie spotkamy, dlatego że oni tam absolutnie nie będą mieli wstępu. W przypadku miejsc nielegalnych, to tak naprawdę kogoś, kto się decyduje na takie rozwiązanie, nie interesuje, tak? Czy to jest 14, 15, 17 lat. Latek, czy to jest osoba już dojrzała w wieku, nie wiem, 40 lat. Tu chodzi o zysk i o to, żeby po prostu odebrać te środki, z którymi tam przychodzimy.
Mhm. A czy jestem w stanie odróżnić lokal legalny od nielegalny, od nielegalnego, zanim zacznę grać? Wchodzę i jeszcze nie wiem, czy mi wypłacą, czy nie wypłacą, ale po prostu zanim zacznę grać. Po czym to rozpoznać?
Już po samym wyglądzie lokalu można to zweryfikować. Salony gier takie oficjalne bądź też kasyna, tak, bo w tych miejscach możemy uprawiać legalny hazard. Są to miejsca wyraźnie oznaczone, że jest to salon gier, że jest to kasyno, dosłownie dużymi literami napisane. Jeżeli widzimy gdzieś jakieś automaty w jakimś pubie, w jakimś miejscu,
w sklepie
spożywczym, który jest niewydzielony, nieodgrodzony w taki sposób, żeby na przykład powstrzymać osoby nieletnie przed wejściem, już to nam pokazuje, że jest to, że może to być nielegalny lokal. Więc już samo oznaczenie tego lokalu musi nam wskazywać, że są tam urządzane gry, a nie, że jest tam pub, czy kawiarnia, czy sklep spożywczy, czy jakiekolwiek inne miejsce. Kolejna rzecz to weryfikacja pełnoletności, czyli i rejestracja przy wejściu, i wylegitymowanie, bo tak jak tutaj wspominamy, legalnie hazard uprawiać mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Więc jeżeli nie ma takiej kontroli wieku już na wejściu, już to też powinno nam pokazywać, że coś jest nie tak, że to może być nielegalny punkt z grami. Kolejna rzecz, jeżeli mam do czynienia z automatami, każdy taki automat jest wyraźnie oznaczony symbolami Ministerstwa Finansów ze wskazaniem numerów decyzji, które dopuszczają do obrotu dany automat, daną maszynę. Oprócz tego jest wyraźnie opisany regulamin tej gry, czyli można się z nim zapoznać. Wiadomo, jakie są kolejne etapy tej gry i w jaki sposób ona przebiega. Nic nie pozostaje bez żadnych wątpliwości. Ten regulamin jest dostępny dla każdego, jest dobrze widoczny. Jeżeli takiego regulaminu nie ma, też już możemy podejrzewać, że coś tu jest nie tak. No i kwestia wygranych. Czyli to, co tak naprawdę z punktu widzenia gracza jest najistotniejsze. Jeżeli gramy na legalnych automatach, i wygramy, czyli w wyniku tego elementu losowości i tak naprawdę szczęścia, tak trafi nam się wygrana, ten automat powinien tą wygraną wypłacić. Jeżeli nie wypłaca, jeżeli mamy do czynienia z jakimś kredytowaniem wygranych, że na przykład po wygraną należy się zgłosić do obsługi, czyli te pieniądze nie są wypłacane bezpośrednio z automatu, tylko są wypłacane u obsługi albo na następny dzień, albo kiedykolwiek indziej, albo w jakiejkolwiek innej formie, już to też nam może sugerować to, że to nie jest legalne, legalny punkt z grami.
Zanim oddam głos słuchaczowi, który do nas zadzwonił na numer 618-654-654, to jeszcze zapytam panią, bo powiedziała pani, że już sam wygląd lokalu. Ja widziałem takie zdjęcia lokali przez was zlikwidowanych, nielegalnych. Tak. Dużo się tego likwiduje, bo powiedziała pani, że dużo działa, ale czy dużo się likwiduje?
Staramy się podejść do likwidowania lokali bardzo kompleksowo, tak? Czyli lokale z grami są objawem całego procederu. Czyli my tak naprawdę nie likwidujemy poszczególnych punktów, tak? Tylko walczymy z grupami przestępczymi, które urządzają te gry w lokalach. I dana grupa przestępcza może działać w wielu miejscach, tak? Więc żeby zlikwidować grupę przestępczą, to nie wystarczy zlikwidować jednego lokalu, bo to jest taka hydra. My urwiemy jedną głowę, odrodzą się trzy. Stąd też potrzebne jest takie kompleksowe podejście do tego przestępstwa. Więc my staramy się monitorować, my wiemy o tych punktach, my wiemy, jak one, że one funkcjonują, gdzie one funkcjonują, ale staramy się podejść do tego bardzo metodycznie.
Tak? Czyli wy możecie wiedzieć, że inaczej powiem, wiecie, już od dawna wiecie, że lokal X w mieście Y jest nielegalny, ale tak, nie uderzycie w niego, dopóki jakby nie ustalicie, kto tak za tym stoi.
My prowadzimy tutaj szeroko zakrojone czynności i analityczne, i operacyjno-rozpoznawcze, tak żeby ustalić wszystkie osoby, które są związane z tym procederem, bo każda osoba, która bierze udział w takim w urządzaniu nielegalnych gier, podlega prawu, tak? Podlega karom grzywny. Kodeks karny skarbowy przewiduje kary, także pozbawienia wolności dla takich osób. Stąd też ustalenie wszystkich osób, które biorą udział w tym procederze, i ustalenie ich, następnie postawienie w stan oskarżenia i ukaranie. jest dla nas najistotniejsza, tak? W ten sposób organizujemy nasze działania.
Odwołam się jeszcze do zdjęć, które Państwo opublikowali, tych właśnie zlikwidowanych, nielegalnych lokali, bodaj we wrześniu. To była totalna rudera. To było, wyglądało jak ruina.
Dokładnie. Właśnie
I tam był lokal.
Tak, dokładnie. One zazwyczaj są pod przykrywką jakiejś innej działalności, właśnie pubów czy kafejek internetowych, ale tak naprawdę są to miejsca bardzo podejrzane. Pracują tam osoby najczęściej z przypadku, które za drobne pieniądze, za utrzymanie albo nawet za nocleg w tych podłych miejscach pomagają w urządzaniu tych gier, są obsługą czy po prostu wpuszczają osoby do tych lokali.
Naczekał się nasz słuchacz, oddaję głos panu. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Rafale. Tak słucham tego, nie ma czegoś takiego jak po prostu legalny hazard. Przecież to jest, kurczę, mafia, która z automatem nigdy nikt nie wygrał. Nigdy. Z kasynem po prostu też. Kasyno zawsze wychodzi na swoje. Tutaj przytoczę taki, chociaż kiedyś była taka ciekawostka właśnie, którą przytoczę, że kiedyś na Morze Śródziemne wpłynął jakiś krążownik, to było w latach, początek lat 60. amerykański, którego kapitan, ten dowódca tego okrętu, poszedł sobie do Monte Carlo i po prostu w ruletkę przegrał kilka tam tysięcy dolarów, więc żeby się odegrać, wziął kasę okrętową i też ją przegrał, nie?
I jaki morał?
Morał jest tego taki, że on podpłynął tym okrętem pod to kasyno, wycelował armaty, w kasyno i powiedział, że jeżeli mu nie oddadzą pieniędzy, to otworzy ogień.
Taka anegdota.
Tak było. Ale w każdym razie powiem, pierwsze kasyno, w Las Vegas, kto otworzy? Bugs Ziegler, który był mafiozo, to po prostu z kasynem nigdy nikt nie wygra. Z automatem też nikt nigdy nie wygra, więc radzę każdemu, żeby
dziękuję panie Andrzeju, zaraz o tym podyskutujemy.
Żeby nie wrzucał tych żetonów do tego, nie?
Dziękuję bardzo. 618-654-654. Nasz słuchacz rozpoczął od tezy, że nie ma czegoś takiego jak legalny hazard, że to jest, powiedzmy, oksymoron, mówiąc językiem polonistów. Czyli coś samo w sobie sprzecznego. Jak to jest? Bo rzeczywiście niektórzy mówią, że nawet takie mity krążą, że nawet w tych jakby legalnych przybytkach tak to jest ustawione, żeby i tak ten przybytek na swoje wyszedł. Co panie na to? Czy państwo?
Odwołujemy się tutaj do prostego rachunku prawdopodobieństwa, tak? Więc tą największą chyba rzeczą, która przyciąga właśnie do hazardu, są te emocje, które powodują, że zastanawiam się, a może ja tym razem wygram? A może jak ja wrzucę te kolejne 5 zł, to może tym razem będą te 3 siódemki. Albo wygram w tą ruletkę, albo wygram ten turniej pokera. To żeruje tak naprawdę na naszych najgłębszych potrzebach wygranej, docenienia siebie. Więc wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy ktoś na przykład ma jakieś trudności w życiu, gdzie mu się nie udaje, gdzie ma jakąś serię niepowodzeń, to w momencie, kiedy wrzuca 5 zł i nagle się okazuje, że wygrał 5 tysięcy, to jest to taki substytut tego szczęścia, tak, który mu niweluje te pozostałe słabości życia. Dlatego wydaje mi się, że właśnie w szpony hazardu bardzo łatwo wpaść, zwłaszcza jeżeli ma się jakiś dołek życiowy, jakiś taki moment, kiedy wszystko idzie nie tak, a tutaj jedna wygrana może sprawić, że moje życie się odmieni. I myślisz sobie, skoro raz się odmieniło, to może i drugi raz też. Mhm. To wrzucę. To w sumie wygrałem te pieniądze, nie są moje, to wrzucę je w całości, a nuż wygram 2 razy tyle. Myślę, że to jest ten moment takiej naszej ludzkiej słabości, który niestety pieniędzy został wykorzystany przez liczne grupy przestępcze, bo jest powiązane niestety z pieniędzmi.
Naprawdę dotykamy jakby takich dwóch obszarów. Z jednej strony to jest w ogóle kwestia uzależnienia hazardu i pewnie tutaj nie jeden psycholog, znawca kwestii uzależnień pewnie wiele mógłby nam wytłumaczyć, ale z drugiej strony tej legalności, bo mimo wszystko miejsca, które są w pewnym sensie jakby autoryzowane, tak, przez służbę celno-skarbową, jak i również sama procedura otwarcia takiego legalnego punktu wiąże się ze spełnieniem szeregu różnych wymogów formalnych. Chociażby tego, że podmiot, który podejmuje takie wyzwanie i chce legalnie organizować gry, musi dysponować legalnymi środkami finansowymi, z których to będzie realizowane. To jest kwestia tego, w jakich miejscach, tak, te takie lokale mogą powstawać. To nie jest dowolne miejsce, tylko też muszą być te przesłanki ustawowe spełnione. No i to, co jest najistotniejsze, to to, że mamy właśnie ten 18 rok, czyli nie każdy, tylko ktoś, kto jest pełnoletni. I to, o czym nie mówiliśmy, w tych legalnych miejscach również gracz może ustalić sobie jakby granicę przegranej, czyli ile środków jest w stanie jakby przeznaczyć.
Limit taki.
Tak, w ciągu miesiąca, tak, i no, w tych miejscach nielegalnych, no myślę, że raczej nikt nie będzie stawiał nam limitu, wręcz przeciwnie, będzie zachęcał nas do tego, żeby jakby wyzbyć się wszystkich granic i
grać bez limitu.
Tak.
Oddamy jeszcze go. Zaraz oddam głos panie Aleksandrze. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Paweł mówi. Tak sobie słucham i myślę. Hazard jako taki jest to kolejne nieszczęście klasy alkoholizmu, palenia tytoniu. To są sprawy, które bazują na uzależnieniach. Do tego to w sumie prowadzi. Kwestia jest jeszcze tylko uczciwości, bo w sumie wszystko się opiera, jak pani wspomniała, na rachunku prawdopodobieństwa. Jeśli wiadomo na przykład, że w totolotku szansa wygrania szóstki to jest jak 1 do 1 200 000, to te automaty, które są dostępne, one też tak są skonstruowane, że szansa wygrania jest relatywnie mała. Dlatego zawsze wyjdzie ten, który tym dysponuje, na swoje. Nie ma możliwości ogrania kasyna, tak jak wcześniej któryś z panów powiedział. Ale jeszcze jest kwestia uczciwości. Na czym uczciwość znowuż polega? Że to jest faktycznie na zasadzie losowego przypadku. A nie na przykład, że tam ktoś gdzieś w pewnym momencie w ruletce czy w jakimś im gdzieś naciska jakiś sobie tam guziczek i kuleczka, która jest namagnesowana, trafia akurat nie tam, gdzie ktoś obstawił. I to już jest wtedy oszustwo. I to są te dwie rzeczy. Natomiast co się okazuje, że legalnym jest każdy z tych uzależnień, w których budżet państwa ma swój udział. Akcyza jest na wyroby tytoniowe, jest akcyza na alkohol i podobną rolę państwo dzisiaj obecni w studio spełniają w przypadku hazardu. Po prostu i bez tego ludzie jak żyć nie mogą. Można by było na przykład zakazać produkcji i sprzedaży papierosów, alkoholu i uprawiania hazardu tak w ogóle. No kara śmierci i koniec. Są takie kraje, gdzie to tak się załatwia. Ale ponieważ tak zrobić nie możemy, no to dzielmy się z tym jakoś. Ja tylko przypomnę, że przed wojną, drugą światową oczywiście, dochody z branży monopolowej, czyli alkohol i tytoń, finansowały budżet obrony narodowej. O tak sobie z grubsza powiem. I to bym miał wszystko. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy tu także za część wykładu historycznego panu Pawłowi.
Ja myślę, dlatego tak ważne jest to, że rozmawiamy o tym, że jednak uświadamianie, edukowanie, mówienie o tym, że jest to no właśnie uzależnienie, że można się uzależnić, że nasze dzieci, bo to przede wszystkim po to dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, żeby mówić tutaj w kontekście młodzieży, w kontekście dzieci, gier online. Ważne jest to, żeby po prostu mieć tego świadomość, bo jest to prosta droga właśnie do potem szeregu różnych nieszczęść. Tak jak my w tych naszych materiałach edukacyjnych opowiadamy o historii chłopca, który gdzieś tam właśnie ma taki gorszy dzień i po raz pierwszy tak wrzuca tą monetę i te emocje, które mu towarzyszą i potem te konsekwencje tego, że kończy się to na różnych złych sytuacjach, których być może nigdy by nie doświadczył, tak? Gdyby nie to zdarzenie. Więc stąd my jako rodzice powinniśmy być czujni i w szczególności w tym świecie cyfrowym po prostu zerkać i patrzeć, co te nasze dzieciaki robią, z jakich narzędzi korzystają, z jakich gier i...
Tak. Tutaj tuż przed telefonem pana Pawła, pan Aleksander chciał...
Tu jeszcze odnosząc się do pytania pana redaktora, ostatniego pytania pana redaktora i pierwszego telefonu słuchacza odnośnie tych różnic pomiędzy punktami legalnymi i punktami nielegalnymi, w których uprawia się hazard, warto też wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie ewentualnym wsparciu, które może zostać udzielone takiemu graczowi, który w pewnym momencie zauważa, że coś z nim dzieje się niedobrego, że traci kontrolę nad własnymi poczynaniami. W każdym legalnym punkcie jest wskazany numer telefonu, pod którym może zadzwonić, w którym zostanie mu udzielone wsparcie. Dalej, gdzie może uzyskać pomoc w zakresie ewentualnych swoich dalszych czynów, które mogą go w pewien sposób finansowo pogrążyć albo mogą wiązać się z jego ewentualnym uzależnieniem. Natomiast jest to też takie miejsce, w którym nikt, mam tu na myśli oczywiście legalne punkty, w którym nikt nie przyjdzie i tej osobie już pogrążonej w nałogu, tej osobie, która, mówiąc tak już kolokwialnie, popłynęła, czyli jest świadoma swojej totalnej porażki związanej z utratą środków, też tym brakiem szczęścia, brakiem farta w rozgrywce, postanowi na przykład się odłużyć. To nikt w legalnym punkcie nie podejdzie z ofertą na przykład jakiejś lichwiarskiej pożyczki na zasadach jakichś już zupełnie absurdalnych i nie dobije, brzydko powiem, tego gracza, nie pozwoli mu się, tak mówiąc już kolokwialnie, skończyć. Czyli po prostu stracić absolutnie nie tylko środki, które posiada, ale także środki, które będzie musiał później pozyskać, żeby ten dług oddać.
Pomału musimy puentować naszą rozmowę i myślę, że skupimy się na tej kilku minutach, no na tej młodzieży. W takim razie, co państwo by powiedzieli, żeby przestrzec i uczulić rodziców, żeby ten dzieciak w te szpony hazardu nie wpadł, nie dostał się? Żeby to, nawet jak granie było bezpieczne, jeżeli tę część czasu wakacyjnego będzie chciał poświęcić na taką rozrywkę właśnie dostępną w iPhone'ie.
Przede wszystkim należy tutaj się wyczulić na rodzaj aktywności, którą podejmują nasze dzieci. To pierwsze i najistotniejsze. Interesować się przede wszystkim i rozmawiać. To jest taka podstawowa rzecz, której nie można unikać wręcz, bo nieważne, czy to będzie gra w gry wideo, czy będzie to, nie wiem, potencjalne zagrożenia związane z hazardem, ale w każdej aktywności mogą kryć się niebezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o niebezpieczeństwa hazardowe, możemy ich w bardzo prosty sposób uniknąć, po prostu interesując się.
Tak, i będąc po prostu z dziećmi swoimi i rozmawiając.
Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o działalność służb, tak, które próbują ten nielegalny hazard ukrócić, to ja tylko, bo mówiliśmy o tej wrześni, gdyby pani zechciała jeszcze wskazać, jakie korzyści z tego wynikły, z zamknięcia tego lokalu, takie może nawet czysto materialne?
Oczywiście. Zamknięcie czterech lokali, w których były organizowane nielegalne gry hazardowe, zakończyło się zatrzymaniem sześciu osób, które organizowały ten cały proceder, które czerpały korzyści z tego. Oprócz tego, że znaleźliśmy tam nielegalne automaty, znaleźliśmy także narkotyki. Więc to jest bardzo często powiązane są te działalności. W nielegalnych punktach z automatami możemy znaleźć narkotyki, dopalacze, alkohol, lichwiarskie pożyczki czy jakieś inne nielegalne działalności. Więc w tym przypadku także znaleźliśmy narkotyki. Ujawniliśmy kradzież prądu poprzez zainstalowanie koparek kryptowalut. Więc widzimy, że tutaj działalność tej grupy, która urządzała te gry, była szeroka, tak? I nastawiona na to, żeby upłynnić pieniądze także w kryptowalutach, tak? Więc jest to naprawdę bardzo zaawansowana działalność przestępcza, którą my ścigamy. Więc jeżeli ktokolwiek zauważy gdzieś taki podejrzany punkt z automatami, mamy telefon interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie można zgłosić taki nielegalny punkt. Jest to numer 800 060 30. I pod tym numerem telefonu można zgłosić taki punkt. My się tym na pewno zainteresujemy właśnie z tego względu, że każdy taki objaw, każdy nowy punkt pokazuje nam, jak rozszerza się działalność grup przestępczych i gdzie tak naprawdę mamy skupić nasze działania, więc będziemy na pewno tutaj weryfikować i sprawdzać takie punkty.
Czyli służby działają, nielegalne lokale zamykają, tak. Ale najpierw dotarłszy do tych, którzy za tym stoją procederem, tak?
Dokładnie, bo tam są największe przewinienia tych osób.
I wracając jeszcze do wątku naszych milusińskich, tak jak tutaj Państwo mówili, rozmawiajmy, po prostu rozmawiajmy.
I bądźmy z naszymi dziećmi.
Tak jest. Barbara Szymyślik, Aleksander Bejtlich, Małgorzata Spychowa-Szuszczyńska byli gośćmi tej rozmowy po zachodzie z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Izby Administracyjno-Skarbowej. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.